Wnet.
I wracamy do studia popołudnia Wnet, 17.34. Dzisiaj jakiś jestem w nastroju spełniania obietnic. Najpierw obiecałem Senat i był Senat, był Sejm, to teraz obiecałem Państwu sprawy międzynarodowe i taka rozmowa nastąpi. Przy telefonie dr Tomasz Deptuch, redaktor naczelny miesięcznika Układ Sił. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
Układ Sił teraz się zmienił w Światowej Organizacji Zdrowia. Donald Trump podjął decyzję, że Stany Zjednoczone kończą z finansowaniem, przynajmniej chwilowym i częściowym, tejże organizacji. Dlaczego taka decyzja i czy to jest kaprys prezydenta słynącego z emocjonalnych wystąpień, przynajmniej na zewnątrz, prezydenta USA Donalda Trumpa, czy to ma jakiś głębszy sens?
No, to ma głębszy sens. Finansowanie zostało zawieszone przynajmniej do momentu wyjaśnienia roli i związków WHO z Chinami w kontekście pandemii koronawirusa. Trzeba przyznać, że rola Światowej Organizacji Zdrowia no, na samym początku przynajmniej nie była zbyt chlubna. WHO powtarzało narrację chińską. Teraz wyszły na jaw materiały, które pokazują wprost, że no, ukrywały pewne fakty. Wtedy, kiedy było już wiadomo, że ta infekcja może się przenosić z człowieka na człowieka, co jest kluczowe dla możliwości rozwoju pandemii, nadal trwały komunikaty, że to nie zostało potwierdzone. Nadal trwały komunikaty, że Chiny sobie z tym świetnie radzą, kiedy sobie nie radziły z wirusem, radziły sobie tylko z kneblowaniem lekarzy i innych osób, które informowały, że coś się dzieje złego, że jest nowa infekcja, która może być groźna. Ta narracja, później była taka sytuacja, kiedy poszczególne kraje zatrzymywały loty z Chin i do Chin, jakby blokowały komunikację w obawie przed rozprzestrzenianiem się wirusa, robiło to na własną rękę. WHO wtedy ręka w rękę z Chinami grzmiała, że to jest niedobry pomysł, że nie są to potwierdzone sposoby ochrony przed pandemią. No, trzeba przyznać, że jest wiele rzeczy, których WHO nie wychwyciło, nie dopatrzyło. Nie wiem, czy celowo, czy nie, czy WHO też ma trudną rolę, trzeba przyznać, no ale oczekiwalibyśmy od Światowej Organizacji Zdrowia, jak sama nazwa wskazuje, że będzie liderem w ochronie świata przed pandemią i w walce z pandemią, a nie hamulcowym, który dołącza do peletonu dopiero wtedy, kiedy sprawa jest ewidentna, kiedy kolejne kraje wpadają w szpony wirusa i z różnym skutkiem sobie radzą.
Tylko na ile to jest udowodnione, na ile ten globalna dyskusja na tym, jak działa WHO, jest oparta na faktach? No wiemy, że przynajmniej właśnie tak się wydaje, że wiemy. Przynajmniej czy wiemy na pewno, że Tajwan alarmował WHO już w grudniu o skalach pandemii, że wtedy WHO to no, zbagatelizowało? No i czy wiemy na pewno, że to zbagatelizowanie, o ile było wynikiem nie błędu, nie niedopatrzenia, tylko świadomej ingerencji Chin w Światowej Organizacji Zdrowia?
I czy ja myślę, że to, co na pewno wiadomo w tej chwili, porównując komunikaty WHO i porównując wiedzę, którą już wtedy niektóre kraje miały, no to jest brak przenikliwości, czy brak dociekania prawdy i wiara Chinom, komunikatom chińskim na słowo. Chiny mówiły, że sobie radzą, WHO powtarzało, tak, Chiny sobie radzą, dadzą radę. Natomiast oczywiście nie ma żadnych dowodów na to, że to jest celowe działanie, celowe w sensie, że WHO czy jego dyrektor generalny miały konkretną wiedzę, którą zatajały. Co do tego wiedzy nie mamy. No na pewno było tutaj zaniechanie pod postacią ślepej wiary w komunikaty chińskie i powielanie tego i nadawanie tym komunikatom autorytetu Światowej Organizacji Zdrowia tak naprawdę.
To jest jeden element rywalizacji, ale to się ściśle wiąże z rywalizacją amerykańsko-chińską. Widzimy, co się dzieje w Unii Europejskiej. Widzimy, jak coraz więcej krajów albo już realizuje, albo myśli, w tym Polska, nad tym, jak chronić swój rynek, swoje przedsiębiorstwa prywatne przed przejęciem przez chiński kapitał. Teraz wyceny akcji są niskie. Mamy kryzys ekonomiczny, kryzys gospodarczy. Już jest faktem. Czy ten lęk przed ingerencją ekonomiczną Chin w Europę to jest także wehikuł, który będzie zbliżał stary kontynent do nowego świata, do Stanów Zjednoczonych w tej walce, rywalizacji, czy po prostu bardziej uważnego patrzenia na politykę także ekonomiczną państwa środka?
Znaczy na pewno będzie skłaniał do bardzo uważnego patrzenia i tutaj wydaje mi się, że sprawa będzie zero-jedynkowa, to znaczy kolejne kraje prawdopodobnie będą im bardziej bogate i im bardziej zasobne w firmy, które mogą paść łupem, tym większe restrykcje będą wprowadzane. Zrobiły to już Niemcy, myślą o tym Stany Zjednoczone. Restrykcje polegające przede wszystkim na tym, że wykup tanich, bo ceny akcji mogą spadać w przebiegu kryzysu finansowego i gospodarczego, nie będzie możliwy dla Chin, że będzie prawo pierwokupu chociażby dla państwa, tak, czy dla podmiotów z tego samego kraju. Natomiast czy to będzie zbliżać Europę do Stanów Zjednoczonych, co do tego całkiem przekonany nie jestem. Myślę, że my w sensie świat, obawiam się, że będziemy musieli przejść przez etap takiej atomizacji, to znaczy etap tego, że każdy przynajmniej na chwilę zamknie się w swoim, na swoim podwórku, będzie starał się ochronić to, co może, i dopiero kiedy ta największa fala przejdzie, będzie się rozglądał za odbudową czy powrotem do sojuszy, pewnie już bardziej selektywnych sojuszy, pewnie mniej wielostronnych sojuszy, a bardziej bilateralnych. No i być może już nie tak silnych jak wcześniej. Takiego automatycznego zbliżenia Stanów Zjednoczonych i Europy poprzez wspólnego przeciwnika, żeby nie używać słowa wroga, w postaci Chin, obawiam się, że to jeszcze nie jest ten kierunek.
Pytanie, jak kryzys i skutek pandemii, kryzys ekonomiczny wpłynie na samą politykę Stanów Zjednoczonych. Wiemy już, kto będzie, jesteśmy prawie że pewni, że konkurentem, głównym rywalem Donalda Trumpa będzie Joe Biden, że tak jest. W zasadzie wybory w partii demokratycznej, prawybory, wyłanianie kandydata się zakończyło. Kto ma szansę i na ile ucierpi wizerunek Donalda Trumpa na tym kryzysie? No, kiedy się słuchało jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu, zwłaszcza wystąpień Donalda Trumpa, takich już przedwyborczych, to tam głównym argumentem za tym, że powinien mieć kolejne 4 lata, był sukces gospodarczy Stanów, rekordowe poziomy giełd i rekordowo niskie poziomy bezrobocia, także wśród latynosów, wśród osób o pochodzeniu afroamerykańskim. Teraz to wszystko już się nie da powtórzyć, bo jest kryzys i nie ma szpików na giełdach i nie ma, a bezrobocie szybuje o kilka milionów z miesiąca na miesiąc.
Tak, to prawda. Generalnie w radzeniu sobie z pandemią dwa przeciwległe bieguny możliwych strategii. Jeden biegun to jest zadbanie wyłącznie o zdrowie ludzi, czyli lockdown, zamknięcie ludzi i przez to zamknięcie gospodarki de facto, bo jeżeli ludzie są izolowani, to gospodarka nie funkcjonuje. Przeciwległy biegun to jest puszczenie tego na żywioł, żeby gospodarka działała, no niestety wtedy kosztem zdrowia ludzi, czasami nawet ofiar. I tutaj w Stanach Zjednoczonych jest tak, że Trump prze do tego, żeby jak najszybciej uruchomić gospodarkę, nawet posuwa się do tego, że powiedział, że jeżeli gubernatorzy będą się opierać, to on swoim autorytetem będzie to robił, do czego nie ma prawa. Joe Biden i demokraci mówią o tym, że to jest za wcześnie, że trzeba jednak utrzymać te restrykcje. I to są dwie zupełnie przeciwległe strategie. I teraz to, jaki będzie wynik wyborów jesiennych w Stanach Zjednoczonych, zależy od tego, która z tych strategii przyniesie skutek, która zostanie wdrożona i jaki będzie tego skutek. Jeżeli Trump przeforsuje swoją strategię i skutek będzie pozytywny, w sensie takim, że kryzys nie będzie tak głęboki, jak się ludzie obawiali, skutki zdrowotne dla całej populacji, dla społeczeństwa nie będą tak złe, no to Trump ma duże szanse wygrać z Bidenem. Jeżeli będzie odwrotnie, jeżeli ta jego strategia podniesie klęskę, albo przynajmniej będzie to wizerunkowa klęska, to wtedy większe szanse ma Biden. W tej chwili to jest ponad pół roku i to jest wróżenie z fusów, co się może wydarzyć, w sensie, która strategia przyniosłaby lepszy skutek i jakie będą za pół roku wyniki gospodarcze, zdrowotne, ile to pochłonie ofiar w Stanach Zjednoczonych.
To jeszcze jeden temat nam został, dokładnie jeden obszar świata, no nie jeden, ale jeden poruszymy w naszej rozmowie jeszcze, bo to może być bardzo ciekawy i długofalowa, ciekawa i długofalowa zmiana na szachownicy geopolitycznej, czyli OPEC Big Size. Kryzys cen ropy może wywołać, przynajmniej tak się tak mówił eksperci, czy to prawda, to pytanie do pana doktora, może wywołać zmianę globalnej architektury podaży ropy naftowej.
Może taki kryzys wywołać. Tak naprawdę wszystko, znaczy OPEC służy temu, żeby dostosowywać podaż do popytu i w ten sposób utrzymywać względnie stałą cenę, a przynajmniej taką cenę, jaką kartel chciałby utrzymać. Teraz OPEC ma wpływ wyłącznie na podaż, nie ma żadnego wpływu na popyt. W zależności od tego, jak się będzie rozwijał kryzys finansowy, gospodarczy i jak się będzie rozwijała pandemia. Może się okazać, że ten popyt dalej będzie szorował po dnie, tak jak to w tej chwili wygląda i te cięcia podażowe, cięcia wydobycia będą musiały być dramatyczne i wtedy nawet wyższa cena nie zrównoważy krajom takim jak Rosja strat, ponieważ owszem, będą sprzedawały po nieco wyższej cenie, ale za to wolumeny będą zupełnie nieporównywalne do dotychczasowych. Jeżeli natomiast uda się odbudować popyt, gospodarka światowa odbije i popyt wróci do przynajmniej zbliżonych wartości, jakie były do tej pory, to wtedy to będzie duży sukces i wtedy kraje, które zarządzają kartelem, odniosą duży sukces gospodarczy i finansowy. No nasze oczy są zwrócone przede wszystkim na Rosję w tym kontekście, bo to jest kraj, który nam jest bliski geograficznie, którego gospodarka i produkt krajowy brutto opiera się na węglowodorach energetycznych. No a nasze losy są w dużej mierze spięte z tym, na ile Rosja będzie w stanie sobie pozwolić na finansowanie zbrojeń i kolejnych manewrów i działań zaczepnych.
Tylko powiedział pan, że OPEC ma wpływ na podaż spory, na popyt znacznie mniejszy, tylko żeby ten wpływ na podaż była tym większa, to są plany, aby ta zmowa państw co do produkcji ropy była znacznie szersza i obejmowała już nie tylko kraje Zatoki Perskiej, ewentualnie kraje Zatoki Perskiej plus Rosję, Wenezuelę i kilka innych krajów, ale żeby wszyscy globalni producenci, a zwłaszcza Stany Zjednoczone dołączyły do takiego globalnego układu, który by odpowiednio kształtował popyt do potrzeby rynku globalnie.
Szczerze powiedziawszy, ja nie bardzo wierzę w strategiczny, długofalowy udział Stanów Zjednoczonych w tego typu sojuszu. Chociażby z tego względu, że Stany wydobywają ropę zupełnie inną techniką, inną technologią niż pozostałe kraje. To raz. Dwa, są energetycznie samowystarczalne i są w stanie się samoizolować gospodarczo na swoim terenie. Jest wiele odrębności, które powodują, poza tym ich interesy strategiczne są względnie mówiąc odmienne od wielu innych producentów ropy. Nie mam przekonania, że Stany będą chciały się w tego typu światowy układ zaangażować i dzielić się strategią wydobycia, podaży, struktury cenowej z innymi krajami. Nawet biorąc pod uwagę, że mogłoby to przynieść jakiś doraźny, finansowy, pozytywny skutek dla gospodarki Stanów Zjednoczonych.
A już widzimy, który kraj najbardziej cierpi na kryzysie cen ropy?
No pomijając ten kraj typu Wenezuela, to niewątpliwie jest to Rosja. To jest kraj, który z szeregu powodów, głównym powodem jest to, że ich gospodarka jest właściwie nic innego nie ma do zaoferowania poza bronią i ropą i gazem. Także to jest coś, co na dłuższą metę jest w stanie zdusić gospodarkę Rosji i niestety również wtedy może ich zmusić do pewnych działań niestandardowych, jeżeli mówiąc krótko, agresywnych. Jeżeli gospodarka będzie się chyliła ku upadkowi, to zarówno wewnętrzne problemy jak i gospodarcze będą próbowali rozwiązać, zachowując się coraz bardziej agresywnie w tych obszarach, które do tej pory to robili, czyli w pierwszej kolejności jest to Ukraina.
Tego możemy się spodziewać. A dla Polski, jaki płynie jak na razie wniosek z pandemii dla polskiej polityki zagranicznej, jakie powinniśmy wyciągnąć, takie pomysły na przyszłość w tym poruszaniu się w globalnym świecie po pandemii?
Ja myślę, że pandemia i uświadamia nam to, jak ważna jest samodzielność strategiczna. To znaczy to, że jak najwięcej rzeczy powinniśmy gospodarczo mieć albo u siebie w kraju, albo jak najbliżej siebie. Że długie łańcuchy dostaw są po prostu niebezpieczne, chociaż tańsze, ale niebezpieczne. Że my na szczęście jesteśmy krajem, który jest chociażby samowystarczalny żywnościowo, co niestety nie wszystkich krajów jest udziałem, chociażby Wielkiej Brytanii. Oni sobie z tym nie radzą. Natomiast musimy zadbać o to, żeby jak najwięcej gospodarczo i przemysłowo zgromadzić na własnym terenie lub w najbliższej naszej okolicy. No chociażby po to, żeby nie było takich sytuacji, że nagle brakuje nam najprostszych rzeczy typu maseczek. Cały świat to przeżył, prawda? Że niby prosta rzecz, a bez Chin nie dało się. Musimy o to zadbać.
Powiedział dr Tomasz Deptuch, redaktor naczelny Miesięcznika Układ Sił. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Kłaniam się, do widzenia.